Studio Głos Nadziei przedstawia cykl 10 spotkań z historykiem i teologiem, pastorem Władysławem Polokiem, zatytułowany Historia a nauka chrześcijańska. Rozmowę prowadzi redaktor Piotr Stanisławski. Część 8.
Nabożeństwo i liturgia w Kościele wczesnochrześcijańskim.
Chrześcijaństwo. Mozaika kilkuset kościołów czerpiących swoje nauki z Biblii, tradycji, a także filozofii. Już od II wieku nasila się przenikanie misteriów pogańskich do nauki Kościoła, a wewnątrz Kościoła dochodzi do pierwszych podziałów. Coraz częściej słychać głosy powrotu do biblijnych zasad wiary. Historia a nauka chrześcijańska.
Tematem dzisiejszej audycji z tego cyklu będzie nabożeństwo i liturgia w Kościele wczesnochrześcijańskim. Jak wyglądało nabożeństwo pierwszych chrześcijan? Jak pierwsi chrześcijanie rozumieli przyjmowanie komunii? Kiedy i z jakich powodów wierni przestali korzystać z picia wina? Czy znane im było pojęcie przemienienia chleba i wina w rzeczywiste ciało i krew Chrystusa? Dlaczego zrezygnowano z obrządku pokuty umywania nóg? Oto niektóre z pytań, na jakie dzisiaj nasz gość będzie dla Państwa odpowiadać. Czy istnieje wystarczająca ilość dokumentów, na podstawie których moglibyśmy otworzyć nabożeństwo wraz z liturgią Kościoła Apostolskiego?
Istnieje wystarczająca ilość dokumentów. Tym najlepszym dokumentem, najbardziej wiarygodnym i pełnym jest Pismo Święte, są księgi Nowego Testamentu, szczególnie Dzieje Apostolskie, gdzie jest opis dziejów niektórych kościołów apostolskich, także listy apostolskie, a obok tego są także pisma wczesnych ojców Kościoła. Warto podkreślić, że pism ojców Kościoła dotyczących tego wczesnego okresu nie jest tak wiele jak okresów późniejszych, ale jest to wystarczająca ilość dokumentów, aby móc odtworzyć nabożeństwo i liturgię Kościoła Apostolskiego. Pierwsi chrześcijanie nie mieli specjalnie na ten cel zbudowanych budynków, świątyń przeznaczonych na nabożeństwo. Przede wszystkim zbierali się w świątyni, w przedsionkach świątyni tych zewnętrznych w Jerozolimie. Zbierali się nieraz w bożnicach, zbierali się w prywatnych domach, a nieraz były to nabożeństwa nad rzeką, w lesie, gdzie tylko można było odbywać te nabożeństwa, tam się zbierali.
Czy moglibyśmy dzisiaj odtworzyć nabożeństwo pierwszych chrześcijan?
Tak, na podstawie wspomnianych dokumentów, a przede wszystkim Pisma Świętego i tych innych dokumentów, które także mamy, możemy odtworzyć. Była to bardzo prosta liturgia i nabożeństwo. Przede wszystkim składało się z śpiewanych pieśni, studiowania Słowa Bożego i z modlitwy. To były te trzy podstawowe elementy. Modlitwa, śpiew, studiowanie Słowa Bożego, była wymiana doświadczeń, ale wszystko to oparte było na Piśmie Świętym. Stosowano też pewne obrzędy. Faktycznie w Nowym Testamencie mamy trzy najważniejsze obrzędy. To jest tak zwany obrzęd pokory, to jest umywanie nóg, zalecone przez Jezusa Chrystusa. Drugie to tak zwana wieczerza pańska, często zwana komunią, czyli wspólnotą. I chrzest.
Najbardziej znana z tych trzech dzisiaj zachowała się chyba Wieczerza Pańska. Poświęćmy jej chwilę uwagi. Jak ona wyglądała?
Przede wszystkim był to symbol. Ona była zakorzeniona w obrzędach starotestamentalnych, ale później one zmieniły charakter. Już w Starym Testamencie spożywano tak zwane chleby przaśne, pili wino, oczywiście niefermentowane. Był to właściwie sok gronowy, czerwony i przyjmowano w Starym Testamencie te pokarmy, które wskazywały na Mesjasza, który miał dopiero przyjść, na jego ofiarę. Te obrzędy wskazywały na to, co się dopiero stanie. W Nowym Testamencie zostało to tylko odwrócone faktycznie. Chrystus wziął chleb, łamał i powiedział: to cięcie na pamiątkę moją. To było tuż przed jego śmiercią. Został pojmany z czwartku na piątek 14 Nisan, gdy był pojmany, to było święto paskie, kiedy składane były baranki, tak zwane paschalne, inaczej wielkanocne. I on właśnie w to święto miał umierać jako baranek paschalny wielkanocny. Tuż przed tym obchodził po raz ostatni z uczniami tak zwaną uroczystość paschalną. Spożywanie baranka, jedzenie chleba tego prześnego i picie wina skazującego na śmierć. I gdy po raz ostatni Jezus Chrystus to z uczniami tego baranka spożywał, i tam podczas tej wieczerzy, przed pojmaniem, Chrystus powiedział, że od tego momentu te rzeczy będą czynić, to znaczy spożywać chleb, pić wino, już nie jako wskazujące na to, co się stanie, ale jako coś, co ma przypominać im to, co się już stało.
Jednak Jezus wypowiedział takie słowa przy tej okoliczności: to jest ciało moje, to jest krew moja, pijcie ją i jedzcie ciało moje.
Tak, owszem, zgadzam się, że Jezus Chrystus też i powiedział: to jest ciało moje, to jest krew moja. Gdybyśmy według takiego sposobu mieli to rozpatrywać, dosłownego, i gdybyśmy tu mieli widzieć rzeczywistość, a nie pamiątkę rzeczywistości, to byśmy doszli do różnych absurdów. Na przykład Jezus Chrystus powiedział: jam jest bramą, jam jest winna latorość, jam jest ta droga, prawda i żywot, jam jest światłością świata. Gdybyśmy to tak rozumieli, to znaczy, że musielibyśmy uznać, że Jezus Chrystus jest drogą, bramą, winnym krzewem, światłością. Co to znaczy w związku z tym to sformułowanie: jam jest drogą, jam jest bramą, jam jest światłością, jam jest winnym krzewem, mój ojciec jest ogrodnikiem i tak dalej. Co to znaczy? Że te rzeczy symbolizują, przedstawiają Jezusa Chrystusa, który jest tą drogą prawdy, tą bramą, przez którą przechodzi się do wieczności. Te materialne rzeczy użyte zostały tylko jako symbol, jako pewien obraz wskazujący na misję Jezusa Chrystusa, na Jego zbawcze dzieło. I dlatego Jezus Chrystus też uczynił pamiątki tego największego wydarzenia na świecie, to znaczy Jego śmierci, Jego przelanej krwi za nasze winy. Uczynił pamiątki, abyśmy czyniąc te rzeczy, przypominali sobie śmierć Jezusa Chrystusa i to, co On dla naszego zbawienia dokonał. Wykorzystał chleb, który jest potrzebny do życia fizycznego, jako obraz chleba duchowego, który jest potrzebny do życia duchowego, jako ilustrację. Przede wszystkim jest napisane: to czyńcie na pamiątkę moją. Ilekroć to będziecie czynić, śmierć pańską przypominajcie. Ja nieraz, gdy to czytam, to zastanawiam się, czy to można było jeszcze bardziej wyraźnie powiedzieć. Jest to tak wyraźnie powiedziane, że nie powinno być żadnych wątpliwości.
W jaki zatem sposób doszło do uczynienia z Wieczerzy Pańskiej pamiątki śmierci Chrystusa obrzędu ofiary o charakterze rzeczywistym?
To zaczęło narastać stopniowo. Trudno nawet wymienić jakąś jedną datę, że dotąd było wszystko według wzoru czy polecenia Jezusa Chrystusa, czy apostołów, czy według Pisma Świętego, a od pewnego momentu zmiana. Ale skąd to się brało? No przykro powiedzieć, że ideę do tego zaczerpnięto z innych religii. I stopniowo coraz większe znaczenie przywiązywano do tej rzeczywistości, do tych materialnych rzeczy, jak do tych rzeczy, które te materialne rzeczywistości przedstawiają, albo symbolizują, obrazują. Stopniowo to narasta, że coraz większą świętością odnoszono się do tych symboli i pamiątek, jak do ofiary, na którą one wskazują.
Pod jakimi postaciami spożywano Wieczerzę Pańską?
Chleba i wina. I to ogół wyznawców brał w tym udział. Zwykle nawet w kościele wczesnochrześcijańskim to odbywało się z okazji jakichś spotkań. Spotykali się, jedli chleb, pili wino. Bardzo często byli za ubodzy, żeby ten czysty sok gronowy pić, więc to było rozcieńczane z wodą. I podczas gdy siedzieli za stołem, bardzo często te pierwsze kawałki tego chleba łamano, cytowano słowa Chrystusa, na nowo przeżywano to, co Jezus Chrystus uczynił. Wszyscy ten chleb przyjmowali, wszyscy to wino pili jako szczególny symbol ofiary Jezusa Chrystusa.
powiedzmy coś o winie. Jak rozumieć w tym ujęciu właśnie to słowo? Czy było to wino sfermentowane w takim dzisiejszym rozumieniu?
To jest dla wielu ludzi problemem. Problem jest ten, że w języku greckim na określenie wina występują dwa słowa. I zarówno jedno i drugie słowo oznacza napój, który pochodzi z winorośli, z gron winnych. Obojętnie, czy to już było poddane fermentacji, czy to jeszcze nie było sfermentowane. I dlatego też w tym czasie niektórzy pili normalny, czysty sok gronowy. I to nazywano, byśmy po polsku powiedzieli, winem. A niektórzy ludzie, którzy nie respektowali przepisów biblijnych, poddawali to dodatkowo fermentacji. Jeżeli chodzi o Kościół wczesnochrześcijański, jest nie do przyjęcia pogląd, aby podczas Wieczerzy Pańskiej można było używać wina fermentowanego.
Czy były dopuszczane do Wieczerzy Pańskiej dzieci?
Dzieci nie były dopuszczane. Dzieci zwykle temu towarzyszyły, ale w samej praktyce religijnej, jak we wszystkich praktykach nowotestamentalnych, brali ci, którzy byli świadomi tego, co to znaczy. Dlatego, że inaczej to zatraca sens. Tu nie chodziło o spożywanie chleba, spożywanie wina dla samego spożywania, ale brali udział ludzie w takim wieku, w którym potrafili już zrozumieć, co to oznacza.
Czy można przypisywać Wieczerzy Pańskiej jakiegoś znaczenia uzdrawiającego?
Uzdrawiający wpływ ma przeżywanie, uświadamianie sobie podczas spożywania tego chleba i wina to, co Chrystus dla mnie dokonał. Pojęcia jakiegoś magicznego znaczenia nie przypisywano temu chlebowi czy temu winu. Ten obrzęd miał im budować wiarę w Jezusa Chrystusa. I ta wiara, która podczas tego obrzędu była budowana, ta miała wielkie, ożywiające znaczenie duchowe, no a bardzo często to ożywienie duchowe ma wpływ na w ogóle całokształt osobowości ludzkiej.
Czy nie występowały, nie dochodziło do jakichś sporów, do wysuwania zastrzeżeń co do rzeczywistego traktowania Wieczerzy Pańskiej jako ofiary Chrystusa?
Szybciej było to przyjmowane na zachodzie. Wolniej rozwijało się na wschodzie. Paschasius był jednym z pierwszych, który w dziele O ciele i krwi Pańskiej napisał otwarcie, że jest to już ciało i krew Jezusa Chrystusa. Ale jego poglądy nie były jeszcze nawet w jego wieku, a żył w połowie IX wieku, nie były jednak powszechnie przyjęte przez całe chrześcijaństwo.
Kiedy zatem na dobre zadomawia się nauka o rzeczywistej ofierze Jezusa Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej?
Tak powszechnie przyjęta, zaakceptowana, czy powszechne zaakceptowanie ofiary Jezusa Chrystusa, to jest wiek XII, a tak bardziej konkretnie to IV Sobór Laterański w 1215 roku ustanawia dogmat o przeistoczeniu się chleba i wina w rzeczywiste ciało i rzeczywistą krew Jezusa Chrystusa. I to już było wtedy powszechne, przynajmniej w tej części zachodniej chrześcijaństwa. Z tego, co historia potwierdza, to zabroniono tak zwanym laikom, nie duchowieństwu, nie klerowi, przyjmowanie postaci kielicha z winem na soborze w Konstancji w 1415 roku. Tam zostało to ustalone oficjalnie, ale wcześniej już to występowało. Między innymi to jest spowodowane tym, że od XI-XII wieku dokonuje się podział chrześcijaństwa na tak zwany kleros, duchowieństwo byśmy powiedzieli, i laikos, to znaczy laikat. I coraz bardziej osoby nieduchowne są izolowane od niektórych praktyk religijnych i między innymi po pewnym czasie zabrania im się przyjmowania kielicha, prosto pisząc, że są to osoby niegodne. Poza tym tu decydowały też bardzo często takie względy dosłownie praktyczne. Kiedy tłumy zaczęły już do kościołów przychodzić, trudno było nawet to praktycznie zrobić. To pod każdym względem. Ten laikat, to znaczy ogół wierzących, miał zajmować tylko postawę bierną, nawet w modlitwach. Tu znano, że jest niewskazane, aby się każdy modlił. Później ustalano, że tylko w języku łacińskim można się modlić. I większość praktyk religijnych została odsunięta od ogółu wierzących, a mogli tego dokonywać tylko i wyłącznie kapłani. To też łączy się z tym, że podczas rozdawania mogły być wypadki, że to wino, które ma być rzeczywistą krwią Jezusa Chrystusa, ta krew mogła ulec profanacji, to znaczy mogła być wylana. I zaczęto tłumaczyć, będzie lepiej, jak tą świętą rzecz będzie w swoich rękach tylko i wyłącznie kapłan trzymał.
Jak było z pierwszymi chrześcijanami? Czy oni spożywali wieczerzę pańską wyłącznie w bożnicach, w domach modlitwy, w kościołach?
To można było na każdym miejscu przyjmować. Na każdym miejscu, w którym mogli się zebrać i jeszcze raz przeżyć to, co Jezus Chrystus uczynił.
Powiedział pan, że w kościele apostolskim istniał także inny obrzęd, tak zwany obrzęd umywania nóg. Kiedy i z jakich powodów zrezygnowano z tego obrzędu?
Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy rezygnowano z kielicha dla ogółu wierzących, nie spotykamy już tego, aby był ten obrzęd stosowany. On też jest głęboko zakorzeniony w Starym Testamencie. W Starym Testamencie przed uroczystościami religijnymi w bożnicy czy w prywatnych domach zawsze rozpoczynały się takim obrzędem umywania nóg. Był sługa, albo też najniższy w domu, który stał z naczyniem i wszystkim gościom przychodzącym na uroczystość religijną, czy w ogóle na jakieś spotkanie rodzinne, umywał nogi. I miało to znaczenie takie proste, praktyczne. Gorący klimat, zakurzone stopy, zmęczone. I jeżeli ktoś obmył taką chłodną wodą, to było takie ożywienie dla całego ciała. I był to też taki gest miły dla gości. Taki gest służebny, bym powiedział, dla gości. I w Ewangelii Jana, w 13 rozdziale czytamy, że gdy Jezus Chrystus po raz ostatni miał spożywać baranka paschalnego, to przed tą uroczystością był zwyczaj umywania nóg. Wszyscy byli, wszystko było, tylko nie było sług. My wiemy z Ewangelii, że apostołowie bardzo często się spierali o to, kto z nich jest większy i ważniejszy. Gdy po raz ostatni tą wieczerzę mieli spożywać, nie było sługi, który by umył nogi. Jezus Chrystus chwilę odczekał. To było takie nieme kazanie, które im wygłosił. A czytamy, że w pewnym momencie wstał od wieczerzy, złożył szaty, wziąwszy prześcieradło, przepasał się i potem nalał wody do misy i począł nogi uczniom umywać. Podczas tego obrzędu pokazał, że on przyszedł po to, aby służył. Nie po to, żeby mu się kłaniali, żeby go po rękach całowali. Czytamy, że gdy to uczynił, to dał polecenie apostołom. Wy nazywacie mnie nauczycielem, czytam 13 wiersz Ewangelii Świętego Jana, 13 rozdział. Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, abyście i wyczynili, jak ja wam uczyniłem. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. A więc co to znaczy? Ten obrzęd pokory miał im przypomnieć, po pierwsze, Jezusa Chrystusa, który przyszedł służyć. Mieli sobie przypominać, że nawet Bóg stał się człowiekiem i przyszedł służyć nam. Po drugie, kiedy klękam przed kimś, umywam nogi, nie tylko przypominam sobie Chrystusa, ale mam sobie uzmysłowić, że mam służyć drugiemu człowiekowi. I po trzecie, Chrystus umywał wszystkim, nawet Judaszowi. I w tym geście, gdy mu umywał nogi, jakie poselstwo było? Judaszu, ja cię dalej miłuję, ja cię chcę ratować, ja ci przebaczam. I te wszystkie aspekty są w tym obrzędzie umywania nóg. One mają nam przypominać Chrystusa jako sługę, one mają mówić, że mamy służyć jeden drugiemu, że tak jak Chrystus nam przebaczał, my jeden drugiemu mamy przebaczać. Ja tak bardzo boleję nad tym, że świat chrześcijański zapomniał o tym. O wiele mniej byłoby panów, którym trzeba służyć, którym trzeba się kłaniać, a więcej byłoby sług. I zupełnie inaczej świat by wyglądał, gdyby ten obrzęd był praktykowany. Tak nieraz myślę, politycy, ludzie pełni nienawiści jeden do drugiego, a gdyby tak jeden przed drugim uklęknął, nogi umył, miałoby to ogromny, błogosławiony wpływ na narody chrześcijańskie i w ogóle na sytuację na świecie. Świat chrześcijański ogromnie dużo stracił, że zapomniał o tym ustanowionym przez Jezusa Chrystusa obrzędzie.
Był jeszcze trzeci obrzęd, o którym pan wcześniej wspomniał, chrzest święty.
Co to znaczy chrzest? W języku oryginalnym, greckim, jest użyte słowo baptizei, to znaczy zanurzam. Czego on był obrazem, co przypominał? W liście do Rzymian, w 6 rozdziale, święty apostoł Paweł napisał, że w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Tak jak Jezus Chrystus za nas umarł, został pogrzebany i powstał do nowego życia, to wszyscy na dowód wiary, jako taki zewnętrzny akt, dokonywali tego obrzędu, to znaczy chrztu przez zanurzenie. Obchodzić mają to ludzie w takim wieku, w którym potrafią zrozumieć, co to znaczy.
Czy możemy także odtworzyć, jak wyglądały wnętrza domów modlitw, kościołów w kościele wczesnochrześcijańskim?
Wyglądało ono bardzo prosto. Nie było tam żadnych ozdób, nie było tam żadnych figur, żadnych obrazów o charakterze sakralnym. Ważne były nie tyle ten budynek, te mury, ale ważne było to, co tam się dzieje, to nabożeństwo, studiowane słowo, zanoszone modlitwy. To było ważne, ta duchowa sfera. Dlatego czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg nie mieszka w kościele rękoludzką uczyniony. Nie ten kościół stanowi oczywiście wartość, ale ludzie, którzy tam się zbierają. Wtedy Bóg przez Ducha Świętego jest tam obecny.
Z tych informacji wynika, że te trzy przynajmniej obrzędy uległy znacznej zmianie. Czy zatem jest sens powrotu do tych praktyk?
To jest to, czego brakuje współczesnemu światu. I dlatego, jeśli te obrzędy kiedykolwiek miały znaczenie, one dzisiaj mają swój sens i znaczenie. W momencie, gdy świat zapomina o ofierze Jezusa Chrystusa, te obrzędy by na nowo przypominały to, co Chrystus dla nas dokonał. I że jedynym ratunkiem dzisiaj dla świata, dla każdego człowieka w tych dramatycznych i tragicznych dniach, już w skali globalnej w tej chwili, jedynym ratunkiem jest ofiara Jezusa Chrystusa. Gdy święty apostoł Paweł mówi na temat Wieczerzy Pańskiej, to wspomina słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział, że to czyńcie tak długo, aż przyjdę. Czyli ile razy obchodzimy uroczystość Wieczerzy Pańskiej, tyle razy uświadamiamy sobie, że obchodzimy to bez fizycznej obecności Jezusa Chrystusa. Ten brak fizycznej obecności Jezusa wskazuje nam na słowa, które Chrystus powiedział, że będziecie to sami obchodzić, aż przyjdę. Czyli podczas każdej uroczystości uświadamiam sobie, że przyjdzie taki dzień, kiedy będę obchodził tą samą uroczystość, ale już z Jezusem Chrystusem, który powróci na naszą ziemię, tak jak to Pismo Święte wspomina. Jeśli zapomnimy o tych obrzędach ustanowionych przez Jezusa Chrystusa, to będzie to ogromną stratą w naszym życiu duchowym, bo przez to będziemy zapominać o Jego śmierci, o Jego powrocie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.